Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 20 rozdział. Kilka tygodni temu rozważaliśmy tutaj pierwsze wiersze z tego 20 rozdziału, mówiąc o tej szczególnej, bliskiej relacji, jaka łączyła Dawida z Jonatanem, która też jest obrazem relacji, jaka winna nas łączyć i ze sobą wzajemnie, ale też jest obrazem naszej relacji z Chrystusem, tej bliskości, do której powinniśmy dążyć. Chociaż On jest księciem, a my jesteśmy tymi, których w swej łasce powołał do społeczności ze sobą, nazywa nas przyjaciółmi i pragnie z nami tej relacji przyjaźni. Jakkolwiek można też, patrząc na to, co poprzedza ten 20 rozdział i to, co następuje po nim, dostrzec też w tej ucieczce Dawida do Jonatana element jego słabości. Jak widzieliśmy w 19 rozdziale, Dawid znalazł schronienie u Samuela w osiedlu prorockim i tam Bóg w cudowny sposób go ochronił. Tam, kiedy Saul posłał tych swoich posłańców, aby go zabili, Bóg dokonał czegoś niezwykłego. Zesłał na nich swego ducha i wpadli w zachwycenie, prorokowali. Trzykrotnie w ten sposób zachował Dawida. Później sam Saul tam się udał i również jego to spotkało. I widać, jak to miejsce dla Dawida było miejscem bezpieczeństwa, to miejsce u boku męża Bożego. A jednak w pierwszym wierszu 20 rozdziału czytamy, że Dawid zaś zbiegł z osiedla prorockiego w Ramie. Uciekł stamtąd. Kiedy przybył tam Saul i sam popadł w zachwycenie i sam prorokował, Dawid obawiał się tego, co się stanie, kiedy Saul już wyjdzie z tego stanu pochwycenia przez ducha, czy tego właśnie prorockiego zachwycenia. I czytamy, że zbiegł z osiedla prorockiego. I tutaj można dopatrywać się jakiejś słabości wiary Dawida. Dawid, choć był mężem według serca Bożego i jest, patrząc na niego, widzimy wiele dobrego. Widzimy wiele, czego możemy się od niego nauczyć, co możemy w nim naśladować. To jednak pamiętamy, że był to tylko człowiek. Był to człowiek, który miał swoje słabości, miał swoje lęki i miał swoje chwile, gdzie popełniał błędy. Wiemy, że później dopuszcza się takich błędów, które są dla nas ogromną przestrogą. Dopuszcza się przestępstwa jednego, drugiego. I tutaj w tych wierszach, które następują, możemy też dopatrywać się pewnych, wydaje mi się, błędów, które Dawid popełnił. Ta jego duchowa natura, tak jak i w naszym przypadku, nie była wolna od tej cielesnej natury. Choć jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, chociaż Bóg dał nam nowe serca, tchnął w nas swego ducha, uczynił w nas w sobie mieszkanie, jednak wciąż dostrzegamy w swoich członkach pewne przyziemne sprawy, tak? Przyziemne kwestie. Jednak są pokusy, od których nie jesteśmy wolni. Nie jest tak, że już jesteśmy doskonali, nie jest tak, że już jesteśmy wolni od wszelkich obaw, kroczymy tylko w wierze, w zwycięstwie, ale co? Potykamy się, popełniamy błędy. Przychodzą i w naszym życiu chwile, gdzie gdzieś się plątamy w naszych próbach zrealizowania nawet nieraz tego, co sądzimy, że jest wolą Bożą. Dawid, jak pamiętamy, został namaszczony przez proroka Samuela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedział, czego dotyczyło to namaszczenie, nie czytamy o tym. Natomiast wygląda na to, że Saul wiedział, że to jest następny król. Jonatan, jego syn, też w nim dostrzegał następnego króla. Oczywiście to zwycięstwo nad Goliatem tutaj w wielkiej mierze do tego się przyczyniło, kiedy nikt nie śmiał wystąpić naprzeciwko tego olbrzyma, a Dawid to uczynił i pokonał go w mocy Bożej. Niemniej jednak Dawid ma przed sobą jakieś Boże przeznaczenie, to pomazanie z ręki Samuela i myślę ten czas, który też tutaj spędził z nim, powinny go upewnić, że Boża ręka jest nad nim i że Bóg ma dla niego dobre rzeczy. Jakkolwiek jako człowiek gdzieś się z tym wszystkim zmaga. I bracia i siostry, wystarczy popatrzeć na nasze własne życie. Bóg powołał nas w Chrystusie do życia obfitości, do życia w Jego błogosławieństwie. Niekoniecznie tutaj na ziemi, niekoniecznie w kwestii materialnej, tak jak niektórzy to tylko zawężają do tego i na tym się skupiają, ale powołał nas, abyśmy żyli, tak? Abyśmy żyli życiem obfitym. Wiemy, że Jego myśli są dobrymi myślami o nas, że Bóg nie chce dla nas jakiejś marnej wegetacji, jakiegoś marnego życia. Chce dla nas życia w obfitości, chce, żebyśmy byli użyteczni dla Niego, chce, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy wydawali owoc i aby owoc nasz był trwały, aby owoc nasz się pomnażał. Bóg nie chce dla nas takiego życia, w którym, wiecie, dzień płynie po dniu i to donikąd nie prowadzi. Bóg powołał nas, czytamy w Chrystusie, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Powołał nas z jakimś dobrym zamysłem. I kiedy rzeczywiście trzymamy się Boga, trwamy w wierze, tak jak Dawid tutaj, kiedy poszedł do Samuela, możemy oglądać w naszym życiu takie interwencje, jak on oglądał. Cudowną Bożą ochronę, cudowne Boże zaopatrzenie, cudowne Boże błogosławieństwo. Dawid zaś zbiegł z osiedla prorockiego i przybył do swojego przyjaciela, do Jonatana. Zrobił to, co wielu z nas robi. Jak są problemy, jak są zmagania, to gdzie się zwrócić? No, może ktoś pomoże, może jakiś przyjaciel, jakaś przyjaciółka, jakiś dobry człowiek, tak? Niech wyciągnie do nas rękę, niech nam jakoś pomoże. Owszem, to nie znaczy, że odrzucamy Bożą pomoc, kiedy zwracamy się do drugiego człowieka, ale czasami może to oznaczać. Czasami może być tak, że okej, mówimy, że ufamy Bogu, ale tak naprawdę jak nam ludzie nie pomogą, to już nam nikt nie pomoże. Nie wiem, co było w sercu Dawida, natomiast wydaje mi się, że ta cała jego propozycja, o której zaraz przeczytamy i te kroki, które podejmuje, wydaje mi się, że jak gdyby są konsekwencją takiego właśnie troszeczkę cielesnego tutaj myślenia i skierowania Dawida w kierunku tych naturalnych, ludzkich jakichś instynktów podpowiedzi. Dawid żali się Jonatanowi i mówi: cóż uczyniłem, jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na życie moje? A on mu odpowiedział: bynajmniej, nie zginiesz. Wiedz o tym, że mój ojciec nie podejmie niczego, czy to wielkie, czy małe, nie wyjawiwszy mi tego. Czemuż miałby mój ojciec kryć się z tym przede mną? Tak nie jest. Na to odpowiedział jeszcze Dawid tymi słowy: wie dobrze twój ojciec, żeś mi życzliwy. Pomyśli więc, niech nie wie o tym Jonatan, aby się nie martwił, ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną, a między śmiercią. I o tym też tutaj mówiliśmy, chociażby te słowa Dawida pokazują jego jakąś taką nieufność, że Bóg go zachowa przy życiu, że tutaj już jest blisko śmierci. I odpowiedział Jonatan Dawidowi: czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. A więc tutaj widzimy tą postawę Jonatana, który jest gotów mu pomóc, który mówi: okej, co proponujesz, co mamy zrobić, jak mogę ci pomóc, cokolwiek chcesz, zrobię to dla ciebie. I Dawid już ma swój plan. I zobaczcie, jaki to jest plan. Cóż Dawid obmyślił, w jaki sposób teraz Dawid chce się ratować. Tam w Ramie Bóg go ratował. Teraz Dawid przyjmuje sprawy w pewien sposób w swoje ręce i wymyśla plan, którym chce wybadać ojca Jonatana, Saula. Odpowiedział Dawid Jonatanowi: oto jutro będzie nów, a ja zwykle zasiadam z królem do uczty. Ewidentnie co 28 dni podczas Nowi Księżyca Izraelici obchodzili swego rodzaju religijne święto. Był to okres, gdzie jakieś uczty się odbywały rodzinne, świętowali, spotykali się razem. I tutaj na królewskim dworze nie było inaczej. Saul gromadził swoją rodzinę, a Dawid, wiemy, był jego członkiem jego rodziny, gdyż Saul dał mu swoją córkę za żonę. Być może gromadził też przy tej okazji swoich generałów i omawiali militarne plany, co dalej robić, jak walczyć z Filistynami, a Dawid też, wiemy, był jednym z jego generałów. A więc Jonatan, Dawid mówi do Jonatana: jutro będzie nów i tak jak zawsze w takim czasie ja powinienem być na uczcie. Ale mówi do niego: pozwól mi zatem ukryć się w polu aż do wieczora dnia trzeciego. A więc ta uczta nie tylko jeden dzień trwała, ale ewidentnie dwa dni, a być może nawet trzy. Jeżeli twój ojciec będzie się dopytywał o mnie, odpowiesz mu: Dawid wyprosił sobie u mnie, aby mógł pobiec do swojego miasta, Betlejemu, gdyż tam cała rodzina składa doroczną ofiarę. Niektórzy twierdzą, że Dawid poszedł rzeczywiście do Betlejemu, że no, tutaj nie ma żadnego kłamstwa, ale jak czytać cały ten rozdział, nie wydaje się, żeby on tam poszedł. Wydaje się, że ukrył się w tym miejscu i czekał na sygnał. Jeśli tak było, że Dawid nie poszedł do Betlejemu, to widzimy, że nie obawia się tutaj skonstruować taki plan oparty na kłamstwie i jeszcze prosi swojego przyjaciela, aby okłamał swojego ojca, żeby pomógł mu ratować własną skórę. I z jednej strony moglibyśmy go rozumieć, tak? Po ludzku rzecz biorąc, no wiecie, no jak trzeba ratować ludzką skórę, no to do różnych rzeczy człowiek się posuwa, tak? Ale to Dawid niejednokrotnie w swoich psalmach mówi: Boże, zachowaj moje usta od kłamstwa, strzeż moich warg, daj, aby prawda była na moim języku. On wiedział, że Bogu miłe są słowa prawdziwe, a Bóg brzydzi się kłamstwem. A jednak, kiedy przychodziło do ratowania własnej skóry, w momentach swojej słabości, najwyraźniej, to nie jest jeden przypadek, widzimy go wielokrotnie, jak kłamie. Za chwilę zobaczymy go, że nawet nie będzie obawiał się okłamywać arcykapłana, kiedy uda się po ratunek do Nob, do miasta kapłańskiego. A więc są sytuacje, gdzie Dawid uważa, że cel uświęca środki, gdzie można kłamać, aby ratować swoją duszę. Zauważcie, że Biblia wielokrotnie przedstawia nam postępowanie różnych ludzi, w ogóle nie wdając się w opinię, nie wdając się w ocenę ich działań. Po prostu nam je prezentuje i my sami, czytając je, czasami, wiecie, patrzymy na Dawida: o, jeśli Dawid to zrobił, no to znaczy, że my też tak możemy robić. Jeżeli on tak kręcił i kłamał, to znaczy, że to jest usprawiedliwione. No nie sądzę, że tak to Biblia przedstawia. Biblia nam przedstawia po prostu Dawida prawdziwie takim, jakim był. Nie upiększa go, nie wybiela go. Po prostu prezentuje jego prawdziwy obraz, jako normalnego człowieka. Człowieka, który miał swoje chwile słabości, który, aby ratować własną skórę, nie obawiał się nawet kłamać i jeszcze namawiać innych, aby jemu w tym pomogli. Pozwól mi zatem ukryć się w polu aż do wieczora dnia trzeciego. A więc Dawid nie mówi: pójdę do Betlejem i wrócę na trzeci dzień. Mówi: ukryję się tam. Jeżeli twój ojciec będzie się dopytywał o mnie, odpowiesz mu: Dawid wyprosił sobie u mnie, aby mógł pobiec do swojego miasta Betlejemu, gdyż tam cała rodzina składa doroczną ofiarę. I teraz, jeżeli wtedy powie: dobrze, czyli jeżeli Saul dowie się o tym, że Dawida nie ma i jakoś go to nie wzruszy, uzna: okej, poszedł do swojej rodziny, to znaczy, że w jego sercu nie ma jakiegoś złego zamysłu wobec niego. Wtedy Dawid mówi: dobrze, wtedy jestem bezpieczny. Jeżeli natomiast wpadnie w gniew, to wiedz, że powziął złe postanowienie. Wyświadcz tedy łaskę słudze swemu, gdyż związałeś się świętym przymierzem w Panu ze swoim sługą. Jeżeli jednak jest jakaś wina po mojej stronie, to ty mnie zabij. Lecz po co masz mnie prowadzić do swego ojca? A więc Dawid prosi tutaj Jonatana o przysługę, o to, żeby wybadał ojca i w jakiś sposób wiedział, czy ten faktycznie ma, zmienił swój stosunek do niego, być może właśnie to doświadczenie tam w ramie, w jakiś sposób jakaś głębsza zmiana nastąpiła w Saulu. Może faktycznie już nie ma złego zamysłu, może nie chce mnie zabić, ale mówi, jeśli wpadnie w złość, to pokazuje, że ma jakiś zły zamysł wobec mnie. To taki może trochę dziwny sposób, żeby wybadać Saula, ale ewidentnie, jak zobaczymy dalej, był to dobry sposób i rzeczywiście serce Saula wyszło na jaw w tej sytuacji. Co więcej, Dawid mówi, jeżeli faktycznie uważasz, że jestem winny, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do mojej niewinności, to ty mnie zabij. Nie czekajmy na to, aż Saul to zrobi. Po co masz mnie do niego prowadzić? Jesteś synem królewskim. To ty się ze mną rozpraw. Ale wiemy, że Jonatan miał inne zdanie o Dawidzie i w wierszu 9 mówi: nie daj tego, Boże, abym ja miał wiedzieć, iż mój ojciec wziął złe postanowienie do ciebie, a ja bym ci o tym nie doniósł. I tutaj ta pierwsza część, nie daj tego Boże, jest takim troszeczkę opisowym tłumaczeniem tego, co tam jest w oryginale. Tam w oryginale jest coś takiego, niechaj to będzie dalekie od Ciebie. Czyli inaczej, niech to nie przyjdzie na Ciebie. I tutaj mówi o tym, o czym Dawid wcześniej powiedział, o tej śmierci z jego ręki. Mówi, nie, nic z tych rzeczy, mówi, nie. Natomiast mówi, jeżeli wiedziałbym, że ojciec faktycznie coś planuje, to ja Ci o tym doniosę. A Dawid odpowiedział Jonatanowi, niechby mi tylko kto doniósł, czy twój ojciec da ci twardą odpowiedź. A Jonatan rzekł do Dawida, chodź, wyjdźmy w pole. I wyszli obaj w pole. Czyli teraz Dawid zdaje sobie sprawę, że jeżeli już wyjdzie na jaw serce Saula i okaże się na przykład, że ma wobec niego złe zamiary, to nie będzie łatwo Dawidowi skontaktować się z nim i teraz jakoś go o tym poinformować. Więc tutaj Jonatan tym razem wpada na pomysł, jak to rozwiązać, w jaki sposób go poinformować. Tam rzekł Jonatan do Dawida, świadkiem niech będzie Pan, Bóg Izraela, że wybadam mojego ojca o tym czasie jutro lub pojutrze, a jeżeli dobrze stoi sprawa Dawida, to gdybym wtedy nie posłał do ciebie i nie powiadomił cię o tym, niech Pan odpłaci to Jonatanowi teraz i potem. Innymi słowy, bądź pewien, że cię powiadomię, a jeśli nie, to niechaj Bóg mnie pokara za to. Jeżeli spodoba się mojemu ojcu wyrządzić ci zło, to sam cię o tym powiadomię i odprawię cię tak, że odejdziesz bezpieczny, a Pan będzie z tobą, jak był z moim ojcem. I nie to tylko, bo jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana. Jeżeli zaś zginę, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. I Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. Zwróćmy uwagę, że dla Dawida w jego oczach cała ta sytuacja jakby opiera się na reakcji Saula. To, co tutaj się z nim stanie, zależne od tego, jak Saul zareaguje. Czy rzeczywiście Saul ma jakiś zły zamysł, czy rzeczywiście chce się go pozbyć, czy też zmienił swój stosunek do niego. Natomiast Jonatan tutaj troszkę inaczej na to patrzy. W wierszu 13 mówi, odejdziesz bezpieczny, to dosłownie odejdziesz w pokoju, a Pan będzie z tobą. Jonatan widzi tę sytuację troszkę z innej perspektywy, jako Boże zrządzenie, jako Boży plan, jako Boży zamysł. I znowu, patrząc po ludzku na takie sytuacje, myślimy sobie, gdzie Bóg w tym wszystkim jest? Jakże tutaj można doszukiwać się, jakże tu można oczekiwać działania Bożego? Kiedy muszę zostawić swoją rodzinę? Kiedy muszę uciekać przed królem? Kiedy wszyscy będą na mnie nastawać? Czy jakże ja mogę mieć pokój w takiej sytuacji? Jakże Pan może być ze mną w takim miejscu? I w naszym ludzkim myśleniu trudno jest nam pogodzić taką sytuację, jaka czekała Dawida. Wiemy, że czekało go wiele lat tułaczki, wiele lat prześladowań przez Saula. Z tym, że jest to droga, na której Pan będzie z nim. Jest to droga, na której Boży pokój będzie mu towarzyszył. Raczej postrzegalibyśmy to, że Pan będzie z nim, gdyby Saul pokochał go, tak? Gdyby Saul przyjął go, gdyby Saul przestał go prześladować, gdyby Saul dał mu to zaszczytne miejsce, gdyby spotkały go należne mu honory. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że no ten to ma pokój Boży, ten ma błogosławieństwo Boże. Ale bracia, siostry, jakże często jest tak, że sprawy na zewnątrz mogą się źle układać, sprawy na zewnątrz mogą się komplikować i po ludzku, tak jak tutaj Dawid patrzył na to wszystko i mówi, czemu? I próbuje tutaj w jakiś sposób uratować swą własną skórę. A Jonatan patrzy na to i mówi, odejdziesz w pokoju, szalom, a Jahwe będzie z tobą. Gdziekolwiek Dawid miał się udać, faktycznie Bóg był z nim. I jego psalmy o tym mówią, szczególnie właśnie z tego okresu, kiedy uciekał przed Saulem, że Bóg był z nim i wspierał go. I więcej, Jonatan patrzy na Dawida i mówi, nasze przymierze nie tylko dotyczy nas, ale też chcę, że gdy zostaniesz królem, gdy już zostaniesz władcą, żebyś też okazał przychylność mojej rodzinie. Widzicie, Jonatan tutaj nie patrzy na Dawida jako na uchodźca, przed którym już życie się skończyło, ale on patrzy na niego jako na przyszłego króla. I teraz, w tym momencie, kiedy sytuacja tak kiepsko wygląda, chce uzyskać od Dawida gwarancję, że gdy Dawid już zasiądzie na tronie, to oszczędzi jego rodzinę. W tamtych czasach, wiecie, był taki zwyczaj, że jak przychodził nowy król z innego rodu, to zrobił wszystko, żeby ze starego rodu nikt nie pozostał, żeby nie było żadnej opozycji, żeby nikt nie próbował odzyskać tronu. Robiło się czystkę. Jeśli była kontynuacja w rodzinie, to było wszystko okej. Jeśli w rodzinie było wszystko okej. Czasami w rodzinach się wyrzynali. Ale jeśli pojawiał się nowy ród na tronie, to stary ród musiał być wytępiony. I Jonatan wiedział, że tak było u pogan, tak było wszędzie wokół. I mówi do Jonatana, pamiętaj, że zawarliśmy przymierze przed Panem. Zobacz, jaką ja Ci okazuję przychylność, zobacz, jak ja Ci pomagam, zobacz, jaka jest moja miłość do Ciebie, ale niechaj to się nie skończy na nas, mówi. Ale gdy Ty już będziesz, mówi, na tronie, to niechaj nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. I jeśli znacie troszkę dalej historię Dawida, to wiecie, że Dawid był wierny temu przymierzu z Jonatanem. Okazał niezwykłą łaskę jego synom. Wręcz szukał, w jaki sposób mógłby okazać im łaskę. Czytamy w wierszu 17, że Jonatan miłował go jak własne życie. I dalej, jutro jest znów. Zauważą, że cię nie ma, bo twoje miejsce będzie puste. Pojutrze zaś jeszcze bardziej. Przybądź wtedy na miejsce, gdzie się ukryłeś w dniu zamachu i usiądź tam obok kupy kamieni. Ja zaś wypuszczę 3 strzały w bok od niego, jakbym strzelał do celu. Potem wyślę pachole i powiem mu, idź, znajdź strzały. Jeżeli powiem do pacholęcia, strzały są tu, bliżej od ciebie, przynieś je, to możesz przyjść, gdyż jesteś bezpieczny i nic ci nie grozi, jako żyje Pan. Jeżeli zaś zawołam na pachole, oto strzały są tam dalej od ciebie, to uchodź, gdyż, zwróćcie uwagę, sam Pan cię odprawia. Świadkiem zaś sprawy, którą omawialiśmy ja i ty, jest między nami Pan na wieki. A więc ustalają sygnał, ustalają, w jaki sposób Dawid zostanie poinformowany. I Dawid ukrył się na polu, a gdy nastał nów, król zasiadł do wieczerzy, aby się posilić. I siedział król na zwykłym swoim miejscu pod ścianą. Jonatan naprzeciw, Abner zaś usiadł obok Saula, a miejsce Dawida było puste. Tego dnia Saul nie powiedział o tym ani słowa, gdyż sądził, że to przypadek, że może jest nieczysty, gdyż nie zdążył się oczyścić. Lecz następnego dnia ponowił, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana, syna swego, dlaczego syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerze. A więc widzimy teraz, w jaki sposób ten plan Dawida zostaje tutaj zrealizowany. Pierwszego dnia Saul myśli sobie, pewnie jakaś ceremonialna nieczystość nie pozwoliła mu przyjść na służbę, a więc na tę ucztę, a więc ewidentnie było to jakoś związane z religijnymi obrzędami, że tutaj Dawid z powodu jakiejś nieczystości nie mógł się tam pojawić, ale ta ceremonialna nieczystość zazwyczaj trwała jeden dzień, wystarczyło się umyć i następnego dnia człowiek już był czysty i mógł uczestniczyć w religijnych obrzędach. Więc tutaj Saul dziwi się następnego dnia, że Dawida nie ma i to już mu się nie podoba i pyta Jonatana, jego przyjaciela, dlaczego syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerze. I jeśli tylko uważnie czytamy, to już tutaj powinniśmy dostrzec nastrój Saula. Zauważcie, że nie mówi, dlaczego mój zięć nie przyszedł na ucztę. Dlaczego nie mówi, dlaczego ten wielki zwycięzca Goliata nie przyszedł na ucztę. Dlaczego mój generał, który pokonuje Filistynów, nie przyszedł na ucztę? Nie mówi, dlaczego syn Isajego nie przyszedł na ucztę. Kim był Isaj? Isaj był pasterzem. I to wyrażenie syn Isajego w ustach Saula jest zawsze taką formą drwiny, taką formą pokazania mu jego miejsca na pastwisku u swojego ojca Isajego. Więc mamy pierwszy sygnał tego, co się dzieje w sercu Saula. Jonatan odpowiedział Saulowi zgodnie z tym, co ustalił z Dawidem. Dawid prosił mnie bardzo, abym mu pozwolić pójść do Betlejemu, mówiąc: zwolnij mnie, proszę, gdyż składamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Kazali mi przyjść, bracia moi. Otóż teraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, pozwól, że udam się tam i odwiedzę moich braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. I wybuchnął Saul gniewem na Jonatana i rzekł do niego: synu przewrotnej i przekornej niewiasty, dobrze wiem, że się przyjaźnisz z synem Isajego ku swojej hańbie i hańbie łona twojej matki. I tutaj nasi tłumacze naprawdę się postarali, żeby to ładnie ująć, co tu jest napisane. Ale w oryginale to po prostu jest stek bluźnierstw. On po prostu używa takiego słownictwa tutaj, w którym raz, że atakuje Jonatana, a po drugie posługuje się jego matką, czyli jego własną żoną, żeby dopiec Jonatanowi. Nie wiem, czy jako dzieci doświadczyliście tego. Jak nie mogli wam jakoś dokopać, to zaczynali na waszych rodziców wyzywać. A twój ojciec to pijak, a twój to tam, ty nie masz ojca w ogóle, nie? Ja to przynajmniej mam pijaka, a ty wcale nie masz, nie? A twoja matka to tam, i po prostu, wiecie, to dzieci w piaskownicy, można to zrozumieć, że do takiego czegoś, z takiego poziomu schodzą. Ale tutaj, kiedy Saul to robi wobec własnego syna, w gronie, wiecie, swoich generałów, to pokazuje nam głębokość moralnego upadku człowieka, od którego odstąpił Duch Pański. Kiedy, zobaczcie, tutaj nic się nie wydarzyło takiego, tak? Tak naprawdę to usprawiedliwienie, które Jonatan przedstawił, powinno być potraktowane przez normalnego, rozsądnego człowieka. Okej, chciał być ze swoją rodziną, poprosił z królewskiego syna, ja mu pozwoliłem. Okej, przyjdzie za parę dni, nic się nie stało. Nie, ale tutaj w sercu tego człowieka po prostu jest chęć. On szuka okazji, żeby zabić Dawida. On nie mógł się doczekać. Być może w tym czasie zaplanował jego śmierć. I teraz nie ma go. I mówi: ty się z nim skumałeś. Ty stoisz po jego stronie. I zaczyna go wyzywać. I wyzywa jego matkę. I zauważcie, co dalej mówi. Gdyż dopóki żyje syn Isajego na ziemi, nie ostoisz się ani ty, ani twoje królestwo. Dlaczego? Saul wie, że tutaj Bóg obiecał mu, tak, przez Samuela, że wyrwie królestwo z jego ręki, że już jego synowie nie będą po nim królami, że Bóg sobie wybrał kogoś innego. I on wie, że to jest on, że to jest Dawid. I mówi: tak długo jak on żyje, to twoje królestwo nie ma szansy. Ty w ogóle już nie masz szans, jeśli on żyje. Poślij więc zaraz i dostaw mi go, gdyż zasłużył na śmierć. Bracia i siostry, co możemy zrobić, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który w ten sposób reaguje? Co możemy zrobić, żeby dotrzeć do takiego człowieka? Jak rozmawiać z takim człowiekiem, który zachowuje się irracjonalnie, który domaga się śmierci swojego własnego zięcia, człowieka, który przyniósł wolność jego narodowi, który pokornie i posłusznie wykonywał wszystkie jego polecenia, który grał mu na harfie, żeby mu przynieść ulgę, i ten chce go zabić. Jakie argumenty Jonatan może przedstawić? Jak rozmawiać z takim człowiekiem? Gdyby zadał mu pytanie: dobrze, ojcze, jeszcze raz mi powiedz, jaka jest wina, tak? Co Dawid uczynił, że chcesz go zabić? Co Saul może mu powiedzieć? Jakich przestępstw Dawid dopuścił się, które zasługiwałyby na śmierć? O którą już widzimy wielokrotnie Saul zabiegał. Rzucał sam w niego dzidami, posyłał posłańców. Kiedy mamy do czynienia z takim człowiekiem, jeżeli próbujemy wysuwać jakiekolwiek logiczne argumenty, to spotkamy się z tym, co spotkało Jonatana. Kiedy próbujemy rozumować, kiedy próbujemy jakoś logicznie rozmawiać z takimi ludźmi, którzy nie mają argumentów tak naprawdę na swoje czyny, którzy nie mają argumentów na swoje działanie, to co oni mogą zrobić? Mogą jedynie uderzyć nas. Jonatan odpowiedział Saulowi, swemu ojcu, tymi słowy: dlaczego ma być zabity? Co uczynił? Tak, logiczne pytanie. I co Saul mu odpowiedział? Wtedy Saul rzucił w niego włócznie, aby go przebić. Kiedy próbujesz zadawać pytania człowiekowi, który już obrał swoją drogę, złą drogę, wtedy jedyne, co może zrobić, to uciszyć twój głos, tak jak uciszał wszystkie inne. Bracia i siostry, pamiętajmy, że to jest człowiek, który też został przez Boga wybrany, który też doświadczył Boga, w którego życiu Duch Boży działał. Zobaczcie, jak daleko można odpaść. Zobaczcie, jak nisko człowiek może upaść, kiedy zawzięty, aby czynić źle, nie słucha argumentów nikogo, nawet swojego umiłowanego syna, o którym, jak ostatnio mówiliśmy, z którym miał bliską więź, z którym dzielił się swoim sercem, od którego oczekiwał jakiejś takiej bliskości. I kiedy ten przychodzi mu i zadaje mu proste pytania: ojcze, dlaczego? Co, jaka jest jego wina? To ten jest gotów jego zabić, żeby dopiąć swego. I nie wiem, bracia czy siostry, czy przeżyliście to w swoim życiu, ale myślę, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, kiedy coś postanowimy w naszym życiu, kiedy już wiemy, którędy chcemy iść, jeszcze chodzimy do innych i się pytamy. I mówimy: bracie, co ty o tym myślisz? Siostro, co ty o tym myślisz? Ale tak naprawdę chcemy usłyszeć tylko potwierdzenie tego, co już postanowiliśmy. A jeśli ktoś nam powie coś innego, to już z nim nie chce, już go nie chcemy słuchać. To już po prostu nie interesuje nas jego zdanie. Najlepiej byśmy, żałujemy, że w ogóle się go spytaliśmy, bo już wiemy, co chcemy zrobić. Oczywiście Saul tutaj się nie pyta, Saul po prostu żąda jego śmierci. Cofniemy się wcześniej, Saul powiedział: Dawid na pewno nie umrze. A tutaj mówi: sprowadź mi go, bo musi zginąć. Zasłużył na śmierć. Wstał więc Jonatan od stołu w gniewie i nie jadł drugiego dnia, ponowił posiłku, gdyż martwił się o Dawida oraz że jego ojciec go znieważył. A nie wiem, jaka była atmosfera przy uczcie, po tej scenie, ale już myślę, że wszystkim odszedł apetyt, kiedy coś takiego się tam wydarzyło. Jonatan już miał tego dosyć. A rankiem wyszedł Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pachole z nim. I rzekł do swojego pacholęcia: biegnij i znajdź strzałę, które ja wypuszczę. Pachole pobiegło, a on wypuścił strzałę tak, że je minęła. A gdy pachole przyszło do miejsca, gdzie była strzała wypuszczona przez Jonatana, zawołał Jonatan za pacholęciem: czy strzała nie jest dalej za tobą? I Dawid, słuchając tam gdzieś ukryty, już wiedział, jaki jest jego dalszy los, przynajmniej jaki kolejny krok musi podjąć, co będzie dalej. I zawołał Jonatan na pachole: szybko, pośpiesz się, nie stój. I pachole Jonatana podniosło strzałę i przyszło do swego pana. Lecz pachole nic nie wiedziało, a tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi. I oddał Jonatan swój oręż pacholęciu, który miał z sobą, i rzekł do niego: idź, odnieś to do miasta. A gdy pachole odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył trzy pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju. Cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między tobą, między potomstwem moim i między potomstwem twoim na wieki. Dla Dawida to, co tutaj się wydarzyło na tym polu, co było wynikiem tego, co wydarzyło się w domu Saula, było wyrokiem skazującym na banicję, ucieczką, tułaniem się, z daleka od przybytku pańskiego, z daleka od społeczności z Bożym ludem. Jonatan jednak patrzy na to jako na Boże zrządzenie, jako na Boży plan, jako na Boże posłanie go i mówi: Pan niechaj będzie z tobą i też niechaj to wszystko, cośmy tutaj ustalili, niechaj pozostańmy obaj temu wierni. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje czasami w naszym życiu. Nie wiemy, dlaczego Bóg ma takie drogi, jakie ma drogi. Ale jakże ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, gdziekolwiek nas posyła, jakiekolwiek są Jego plany, jakiekolwiek są Jego zamysły, że On jest z nami. Patrząc na historię wielu mężów Bożych, czasami możemy zadawać sobie pytanie: dlaczego, Panie? Nie wiem, czy znacie, ilu z was zna historię pastora Wurbranta, który wiele lat siedział w komunistycznym więzieniu, zamknięty w samotnej celi, torturowany. Widział innych chrześcijan cierpiących w sposób niewyobrażalny, zamkniętych w drewnianych skrzyniach pełnych gwoździ, stojących tak długo, aż upadną ku własnej śmierci. Widział straszne rzeczy i w tym wszystkim niejednokrotnie zadawał sobie pytanie, dlaczego, Boże? Dlaczego tak jest, że chcemy Ci służyć, chcemy dla Ciebie żyć, chcemy się Tobie podobać, przychodzi nam tak cierpieć? Ale po tych wszystkich długich latach cierpienia i oglądania cierpienia innych, wychodząc na wolność, wracając do, czy raczej uciekając do wolnego świata, patrząc na Kościół, któremu wydawałoby się niczego nie brakuje, któremu wszystko dobrze się układa, który jest bogaty, który jest dostatni, który ma możliwości sięgnięcia do tego świata. Wurbrand wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach, że tamten Kościół, tak bardzo ubogi, tak bardzo cierpiący, tak bardzo zhańbiony, tak bardzo odrzucony, okazywał się o wiele, wiele bardziej efektywny niż ten, który wydawałoby się miał wszystkie możliwości, żeby być efektywny. I bracia i siostry, wiem, że to taka historia może nie jest ekscytująca. Tutaj dzisiaj czytamy taki fragment może, w którym nie ma jakichś wielu głębokich lekcji. Ale ta lekcja, którą ja dla siebie tutaj wyciągam z tego wszystkiego, jest taka, że po pierwsze, tak jak już na samym początku powiedziałem, widzę tutaj ten element słabości Dawida, w którym on po prostu po ludzku kombinuje, próbuje jakoś uratować swoją skórę, próbuje wyczuć sytuację, robi to, co wydaje mu się, że może zrobić według ciała. I postawa Jonatana, który wydaje mi się w tym przynajmniej czasie tutaj ma takie wyraźniejsze, ostrzejsze spojrzenie na to, co się dzieje. I widzi poza tymi tutaj nieukładającymi się okolicznościami Boży zamysł i Boży plan. I działając w wierze, odnawia to przymierze z Dawidem, wiedząc, że ostateczny wynik będzie taki, że Dawid będzie siedział na tronie i że Dawid zostanie królem i że Boży zamysł się spełni. Że to, co się tutaj dzieje, jakkolwiek obaj płaczą, obaj to przeżywają, dla obu z nich jest to ciężarem, jest dobry. Że Bóg ma tutaj dobre myśli. I bracia i siostry, wiem, że niektórzy z was są w takim położeniu, gdzie patrząc na okoliczności, po prostu drapiecie się w głowę i nie wiecie, dlaczego tak jest. Dlaczego przychodzi wam się z tym czy z tamtym zmagać? Dlaczego modlicie się i Bóg nie odpowiada tak, jak chcielibyście, żeby wam odpowiedział? Ludzie wokół patrzą i mówią, słuchaj, możesz to załatwić inaczej, możesz to zrobić inaczej. Tak jak przypuszczam, Dawid miał swoich, jak później zobaczymy, synów Zeruai, którzy nieraz będą mu odpowiadać. Mówią, utnij głowę Saulowi, pozbądź się go, zajmij tron, to się tobie należy, ty jesteś królem, nie on. Załatwmy to, zróbmy to szybko. I są ludzie, którzy może wokół podpowiadają wam takie czy inne rzeczy. Może wasze własne serca wam podpowiadają jakąś inną drogę niż tą, którą Bóg dla was zamierzył. Ale jakże ważne, żeby w takich chwilach mieć tą mądrość, którą tutaj wierzę, Bóg dał Jonatanowi. Aby wiedzieć, że nawet w tych miejscach trudnych, nawet w tym całym zamieszaniu, nawet w tych wszystkich niesprzyjających okolicznościach, mając za sobą wściekłego króla, który nie baczy na żadne argumenty, któremu w sercu jest tylko jedno, zabić cię, że nadal możesz być z Bogiem i możesz mieć w sercu Jego pokój. I możesz być na Jego drodze i doświadczać Jego błogosławieństwa. Pan Jezus nie zapowiada nam w tym świecie pomyślności, że wszystko nam się będzie układać. Zapowiada nam życie obfite, ale w pośród doświadczeń, w pośród prześladowań, pośród zmagań. One są po prostu częścią Jego zamysłu, częścią Jego planu. My gdzieś dzisiaj, myślę, mamy z tym problem, mamy z tym trudność. Postrzegamy Boże błogosławieństwo w kategoriach powodzenia. Natomiast myślę, że Boże błogosławieństwo często przychodzi właśnie w trakcie doświadczenia, w trakcie tych zmagań, w trakcie tych niesprzyjających okoliczności. Jak zobaczymy dalej, w dalszej części tej historii, to Boże błogosławieństwo będzie na niego spływało i spływało i spływało. I on będzie doświadczał Boga, będzie się uczył Boga i przeżyje z Bogiem takie rzeczy, jakich nie przeżyłby, gdyby pozostał na tronie, na dworze Saula. I tak samo ze mną, bracie, i z tobą, siostro, jest tak samo. Po prostu Bóg ma swoją drogę, która wie, że jest dla nas dobra, która ma prowadzić do naszej obfitości. Abyśmy z wiarą umieli ją przyjąć. Abyśmy umieli z wiarą dziękować i patrzeć na to, co nas czeka. Tak? Na ten ostateczny triumf. Tak jak Słowo Boże mówi, abyśmy zwrócili nasze oczy na zapłatę. Żebyśmy wiedzieli, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Żebyśmy wiedzieli, tak jak Pan Jezus mówił, gdy wam złorzeczą, gdy was prześladują, wielka jest wasza zapłata w niebie. abyśmy mieli te oczy wiary skierowane tam, gdzie one winny być, na Chrystusa, patrząc na Jego pohańbienie, patrząc na Jego odrzucenie, patrząc na Jego cierpienie, na to, przez co On przeszedł, aby zasiąść na tronie chwały. Tak jak czytamy, jak wielce On się uniżył i jak wysoko został wyniesiony. I to samo dotyczy do nas, bracia, siostry. Ta sama droga. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za te ekscytujące historie, pełne głębokich, duchowych lekcji. Dziękujemy za takie historie jak ta, jakieś ludzkie knowania, jakieś ludzkie pomysły. Serce króla, które odpadło od Ciebie i serce przyszłego króla, które jest pełne wątpliwości, pełne strachu. Serce księcia, które jest pełne wiary. Panie, daj, byśmy, patrząc na te obrazy tych ludzi, tego, co rozgrywało się w ich sercu, możemy wnioskować z tego fragmentu Twojego słowa. Daj, Panie, abyśmy i my mogli zajrzeć w nasze serca. Szczególnie proszę o te osoby, które właśnie są w tym okresie, gdzie te okoliczności wokół nie są sprzyjające, gdzie każdy kolejny dzień to jest każde kolejne wyzwanie i może niejednokrotnie właśnie zadawanie Tobie pytań, dlaczego, co dalej, obawa, niepewność. Panie, modlę się, byś dał to serce ufne, dał tę łaskę, by właśnie z tymi wątpliwościami, obawami, niepewnościami przyjść do Ciebie i szukać u Ciebie, Panie, ukojenia, szukać u Ciebie tego pokoju, który Ty dajesz, który przewyższa nasze ludzkie zrozumienie, który nie jest zależny od naszych okoliczności. Proszę, drogi Panie, proszę o te wszystkie osoby, które zmagają się z chorobą, z finansowymi problemami, z rodzinnymi zmaganiami, gdzie, Panie, wołają do Ciebie i wydaje się, Twoja odpowiedź nie przychodzić albo nie tak, jak sobie wyobrażają. Daj, Panie, ufać Tobie, trzymać się Ciebie i pozwolić Tobie wykonać w nich pracę. I jakkolwiek wygląda dzisiaj niepomyślnie ta sytuacja, żyć z nadzieją i ufnością, że koniec jest dobry, jeśli tylko pozostaną wierni Tobie, jeśli tylko Ciebie będą się trzymać, Tobie będą ufać. Proszę, kochany Panie, dodaj nam wszystkim tej wiary i daj nam też tę mądrość, abyśmy, kiedy rozmawiamy z tymi, którzy przychodzą do nas ze swoimi utrapieniami, ze swoimi zmaganiami, wątpliwościami, umieli dać im dobrą odpowiedź. Byli jak Jonatan, który w łagodny sposób wskazywał Dawidowi na tą dobrą przyszłość, którą Ty dla niego zamierzyłeś. Daj nam, Panie, tę mądrość, daj nam tę łaskę, abyśmy właśnie w ten sposób też mogli pomóc w niesieniu tych brzemion, tych ciężarów. Panie, nade wszystko dziękujemy, że u Ciebie znajdujemy dobrą radę, że Ty jesteś tym, który udziela nam swojej mądrości, gdy do Ciebie przychodzimy, gdy u Ciebie jej szukamy. Panie, że możemy przyjść do Ciebie z tymi wszystkimi troskami, zmaganiami i złożyć je na Ciebie i Ty obiecujesz nam swój pokój, obiecujesz nam swoją pomoc, obiecujesz nam swoje działanie. Wzmocnij nas w wierze, Panie. Proszę szczególnie o tych wszystkich, którzy są w tym trudnym położeniu. Amen.